Chciałbym was najpierw przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa starym chrześcijańskim pozdrowieniem, a mianowicie chwała Bogu. Chciałbym sięgnąć do księgi, która już dzisiaj kilka razy była wymieniona, a to jest Księga Starego Testamentu i jest to moim zdaniem ewangelista Starego Testamentu, a mianowicie prorok Izajasz. Sięgnijmy do 5 rozdziału i wiersz 20. Dziś będzie bez wspomagania, dlatego daję czas, żeby znaleźć ten tekst. Brzmi on następująco. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność. Którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. I werset dużo wcześniej, 14, który niejako określi tytuł mojego dzisiejszego zwiastowania. Mianowicie werset 14 w tym rozdziale. Dlatego piekło rozszerzyło swą gardziel, rozwarło swoją paszczę bez miary. Połowa tego wersetu. Pozwoliłem sobie ten werset nieco sparafrazować i trochę grubiańsko temat zabrzmi. Mianowicie tytuł tego zwiastowania to Piekło mocne w gębie. Zacznę od pytania, na które nie musicie publicznie odpowiadać, ale sobie odpowiedzcie w swoim sercu, w umyśle. Czy naprawdę wierzymy Biblii i temu, że jest ona Słowem Bożym? Czy Biblia jest naszym fundamentem, standardem, w który wierzymy? Billy Graham powiedział tak: straciliśmy z oczu fakt, że pewne rzeczy są zawsze właściwe i pewne rzeczy są zawsze niewłaściwe. Zgubiliśmy nasz punkt odniesienia. Nie mamy jakiejś moralnej prawdy. I myślę, że żyjemy w czasach, w których ten werset jest dokładnie realizowany. Ten werset jest wersetem, który określa postępowanie wielu ludzi, a nawet całych społeczeństw. Bóg ma jednak pełne prawo, aby powiedzieć nam, jak żyć. Dał każdemu człowiekowi wiele możliwości. Ale nasz świat żyje niegodziwie i w grzechu. Często żyje bez względu na Boga, nie uwzględniając w ogóle Boga w swoim postępowaniu. Niegodziwość zniszczyła cywilizację Sodomy i Gomory. Niegodziwość zniszczyła rzymskie państwo. Ten werset, jak powiedziałem, jest ciągle realizowany. Ale Bóg jest Bogiem szansy. I myślę, że znacie wiele przykładów z Biblii, tylko do jednego się odwołam. Kiedy Bóg miał wykonać jakiś sąd, wyrok, zawsze dawał człowiekowi szansę. Zawsze mówił, jaki jest jego ratunek. W jaki sposób można z tej sytuacji wyjść. Myślę, że pamiętacie, jak Bóg dał Sodomie i Gomorze szansę. I Abraham rozmawia z Bogiem, jakie są szanse, by uratować Sodomę i Gomorę, by uratować ludzi. Ten dialog Abrahama z Bogiem jest tego ewidentnym przykładem, że Bóg jest Bogiem szansy. Grzech istniał i istnieć będzie zawsze, w każdej sytuacji, w każdym społeczeństwie. Nawet naród błogosławiony również ma z tym do czynienia. Piekło z otwartą gębą, jak powiedziałem, może użyjmy tu cudzysłowu, czeka na swoje paliwo. Piekło cały czas jest zainteresowane tylko jednym. Czy będzie mieć paliwo, aby podsycać tam to, co powinno istnieć. Kiedy przyjmujemy milcząco niegodziwość, grzech, nieprawość, to niestety zatwierdzamy jakby grzech. Jeżeli podchodzimy do grzechu bez refleksji, Musimy liczyć się z reakcją świętego Boga. Nie zamierzam czepiać się detali. Nie wymienię w tym moim zwiastowaniu, mam nadzieję, ani jednego grzechu. Bo często nam kaznodzieją ludzie zarzucają, że my mamy takie ulubione na przykład 3 grzechy, czepimy się ich i tak wokół mikrofonu je owijamy i ciągle tam ludziom wypominamy. A więc dziś bez wymieniania, jakie grzechy, ale będę mówił jednak o grzechu. Moja obserwacja, moje doświadczenie życiowe powiada, że zło umieszczono w miejscu dobra, ciemność w miejscu światła. Nie przejmujemy się już często biblijnością, moralnością, poprawnością etyczną, ponieważ chodzi o polityczną poprawność i w Kościele również. Ludzie czczą bardziej różne bóstwa niż Jezusa Chrystusa. I to nie jest żadne odkrycie. Wszyscy wiemy, co dla każdego z nas może stać się bóstwem lub było, albo jeszcze jest. Pewien człowiek powiedział tak, religia jest istotą kultury. Kultura staje się sukienką religii. To kultura zaczyna narzucać swoje zasady i prawa chrześcijanom, a nie odwrotnie. To, co Bóg nazywa złem, ludzie nazywają, że no, to jest przecież dopuszczalne. Uznają, że to jest akceptowalne, do przyjęcia. Zgodnie z kulturą i obyczajem, bo przecież takie czasy, a zwłaszcza gdy chodzi o takie popularne dosyć stwierdzenie, duch czasów. Chcę tylko przypomnieć, że duch czasów jest diabelski. Argumenty na obronę są takie, że no przecież takie czasy. W czasach mojej młodości były zachowania, które absolutnie nie były akceptowane. Dziś są kulturowym zwyczajem. Paweł powiada, wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy i my się z nimi mierzymy, z tymi trudnymi czasami. Dzisiaj grzechu nie nazywa się przecież grzechem. Mówi się, że to wypadek, że alienacja i takie bardzo fikuśne słowa. Nie będę podawał zamienników, ale my wiemy, jak to się nazywa różne grzechy. Pewien człowiek podszedł do kaznodziei po kazaniu i powiada, nie chcemy, byś tak otwarcie mówił o grzechu, o bezbożności. Ponieważ jeśli nasza młodzież usłyszy, to łatwiej w grzech wpadną. No musiałbym tu użyć takich słów pewnej piosenki. Oj, naiwny, naiwny jak ćma. To młodzi mogliby go nauczyć jeszcze wielu grzechów. Kaznodzieja zapytał go, czy chce, żeby zamienił etykietę na strychninie, że to jest wyciąg z mięty? Sytuacja w Ogrodzie Eden pokazuje, jaki jest problem z dobrem i złem. To był problem człowieka. Jak wiara i zaufanie stają się problemem dla człowieka. Ewa dokonała pierwszej oceny wartości wobec Słowa Bożego. Oceniła, patrząc na drzewo, że owoce są dobre. Ale to była śmiertelnie zła ocena. Jedzenie z tego drzewa było najgorszą rzeczą, jaką mogła zrobić. Czytamy w Bożym Słowie, kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło ziścić się jej pragnienie poznania. Do tego momentu nie było potrzeby podejmowania decyzji, co jest dobrem, co jest złem. Grzech nie wkroczył. Nie było potrzeby definiowania, wartościowania, ponieważ ta opinia należała do Boga. Ale Ewa spróbowała podważyć Boże Słowo. Ona spróbowała wartościować to, co jest dobre lub złe. Co jest tak złego w poznaniu różnicy między dobrem a złem? Jak możemy uniknąć zła, jeśli nie wiemy, czym jest zło? Ktoś mógłby tak powiedzieć, jak mogę uniknąć zła, jak nie wiem, czym zło jest. Ale ci pierwsi ludzie nie znali zła, ale ona miała niesamowite pragnienie. Po upadku w grzech ma to znaczenie. Na pewno Bóg nie chce, byśmy żyli w niewiedzy, ale ocena dobroci pozostawiona jest wyłącznie Bogu. To do Jezusa kiedyś przyszedł człowiek, powiedział: nauczycielu, dobro, powiedział Jezus, dobrym jest tylko Bóg. A więc kiedy sami próbujemy ocenić rzeczy, w końcu mieszamy wartości. Ludzie mówią, co jest dobre dla ciebie, to niekoniecznie musi być dobre dla mnie, a co jest złe dla ciebie, niekoniecznie jest złe dla mnie. Ale mamy Biblię, a ona mówi wyraźnie, co jest dobre i co jest złe. Ja nie muszę oceniać czegoś na podstawie czyjejś wartości, czyjegoś poglądu. Mam Biblię, muszę polegać na Bożym Słowie, a nie na moim wadliwym orzekaniu. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Biblia nie jest księgą sugestii. Ona czegoś nie sugeruje. Biblia powiada, tak jest napisane, kropka. A co my robimy? A dlaczego ja nie mogę? A czemu? A bo tak mi się to podoba. Jest napisane. Albo wierzymy Słowu Bożemu, albo nie. Dziś wiele rzeczy przedefiniowano. Słowo Boże nie zawsze już jest takie ważne. My nie zawsze musimy rozumieć nakaz Boga. Mamy posłuchać. Nie musimy wiedzieć, dlaczego coś jest dobre lub złe. Jedno, co musimy stwierdzić. Bóg powiedział. Bóg powiedział, nie jedzcie z tego drzewa. Co powinna była zrobić Ewa z Adamem? Zwiewać z tego miejsca jak najdalej. Nie kręcić się przy tym drzewie nawet. Wiara pochodzi ze słuchania. Słowo Boże brzmiało, nie jedz z tego drzewa. Ale ona pozwoliła sobie na słuchanie i to złego jeszcze doradcy. Czy na pewno Bóg powiedział? A ile razy nam się zdarzyło tak pytać? Czy to na pewno trzeba tak wszystko przestrzegać, co jest w tej Biblii napisane? A czy to na pewno Bóg powiedział? A może tam, przecież tam są też w tej Biblii różne słowa, które wypowiedzieli świeccy ludzie. No chociażby dekret Cyrusa. To nie był jakiś natchniony, ale on jest w Biblii. Ma jakieś znaczenie. Wystarczy posłuchać, jak tłumaczy się Adam i Ewa. Adam powiada tak. Nie win mnie, nie wziąłbym owoców z drzewa, ale ona dała mi jakiś owoc i zjadłem. Nie zjadłbym, jeśli to nie byłaby ona. Ona ma takie też argumenty, ale możemy z tego wyczytać, co Adam powiada. Tak, Panie Boże, usuń drzewo, usuń węża, no i najlepiej kobietę. Bo to ona przecież temu winna. A co mówi Ewa? Idzie tym samym tropem. Oszukał mnie. Zwiódł mnie. Nie zjadłabym tego, jeśli to nie byłoby od tego węża. Gdyby był innym, może, ale od tego? A chrześcijanie? Dobrze, Boże, nie win mnie. Spróbowałem kilka razy i nic się nie zdarzyło. Modliłem się, prosiłem, wertowałem Biblię. Domyślam się, że nie chcesz, abym odniósł sukces. Albo spróbowałem czekać, ale nie rusza się wystarczająco. No cóż, no masz już swoje lata, nie? Domyślam się, że będę musiał sam rozwiązać sprawę. I często my winimy Boga za niezginanie kolan. My chcemy już natychmiast rozwiązanie, a Bóg ma czas. No, Panie Boże, za wolno się poruszasz. Jaka powinna być nasza chrześcijańska odpowiedź? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Biblia ma bardzo jasne, etyczne przesłanie. Ludzie powiedzą, no tak, ale przecież to każdy robi. Przecież staramy się utrzymać rodziny, jakoś przecież żyć trzeba. Już kiedyś to mówiłem, że no pewien człowiek mówił, no jakoś żyć trzeba i do polskich dżinsów przyklejał nalepki Lee. No bo żyć jakoś trzeba, prawda? My myślimy, że Słowo Boże nie działa i lubimy te swoje trzy grosze wtrącić w to Słowo, które Bóg mówi. Ale to jest prowadzenie duchowej wojny. Tylko, że to nie jest gra. To nie jest komputer. W tym się nie przywraca wielu żyć. Masz jedno życie i można je łatwo stracić. Apostoł Paweł, żegnając się z Rzymianami w swoim liście, powiada tak. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła, a Bóg pokoju szybko zetrze szatana pod waszymi stopami. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. W tym przesłaniu, którym dzielę się mówiąc o tej gębie piekła, nie chodzi o wyliczanie grzechów i nazywanie ich po imieniu, ale o grzech w ogóle. Chrześcijanie muszą mówić prawdę o. I tutaj sobie po wielokropku możemy wstawić różne rzeczy. Jezus powiada tak, że gdy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dziś ocena grzechu to jest kwestia polityczna bardziej. Poprawność polityczna, a ona staje się piorunochronem dla grzechu. Ta poprawność jest piorunochronem dla grzechu. Twierdzi się, że ci, co mówią przeciwko grzechowi, nie są tolerancyjni. Nie. To jest przesłanie. Kochaj grzesznika, ale nienawidź grzechu. W przypowieściach Salomonowych jest napisane, rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. O, my nie lubimy, jak ktoś nam powie prawdę, prawda? Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. No, ale to właśnie obłudnicy przyjdą, cię poklepią po plecach, przytulą, misiaczka zrobią. Fajny chłop jesteś, fajna dziewczyna. Ale nie powiedzą ci, co jest niefajnego w twoim życiu. A Słowo Boże powiada, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie wierzą, że niegodziwi też pójdą do nieba. Dlaczego? Ponieważ wiara w Boże Słowo nie jest słuszna. Ludzie wierzący w Biblię to tylko banda homofobów. Tolerancja jest przedefiniowana. Nie ma nic homofobicznego w byciu przeciw przecież. Kiedy nie zgadzamy się z żądaniem czyjejś prawdy innej osoby, wtedy jesteśmy uważani za nietolerancyjnych. Ale to Bóg jest przeciwny grzechowi. Chrześcijanie nie mogą milczeć. Bóg przedstawił w Biblii swój punkt widzenia. I albo wierzymy Bogu, albo ludziom, którzy wyrzucili Boże Słowo. Chrześcijanie muszą mówić prawdę o. Bóg jest cierpliwy, ale Jego cierpliwość jest ograniczona przez Jego świętość, przez Jego sprawiedliwość. Bóg dokona sądu, jeśli ludzie nie będą pokutować przed Bogiem. Czasami bywa tak, że zgromadzenie reaguje. Dlaczego ktoś mówi o grzechu, a nie mówi o takich rzeczach dobrych, które motywują nas jakoś? Czyli w domyśle, co ucho łechce. Ale już Paweł napisał, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dzisiejsze czasy są takimi, że wszystko jest tolerowane. Z wyjątkiem tego, co od wieków jest nazywane dobrem. Żyjemy w epoce malejących wartości. Ten obszar moralnego upadku można zobaczyć niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Polityka, biznes, rozrywka, edukacja, religia. Każdy z was mógłby przytoczyć z każdej z tych dziedzin jakiś skandal. Co jest przyczyną takiego kryzysu, którego doświadczamy? Jeśli nie ma standardów, to co ma rację albo co jest racją? Jeśli nie ma żadnej reguły prawa, jeśli nie ma żadnych absolutów, nie ma prawd, to co mamy sądzić? Wtedy jest tak, jak było w czasach sędziów. Księga Sędziów kończy się takim stwierdzeniem. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co sam uważał za słuszne. Powiedz dziś komuś, że jest coś niesłuszne lub niesłusznie postępuje. On jest sam dla siebie Bogiem, ale przez małe b. Relatywizm spotykamy w takich poglądach. To nie ma znaczenia, co robisz tak długo, jak ty jesteś szczery. Albo to nie ma znaczenia, co sądzisz tak długo, jak ty szczerze wierzysz w to. Powiedzmy, że masz zapalenie oskrzeli. Idziesz do apteki, a aptekarz powiada, nie ma żadnych absolutów. Każde lekarstwo jest dobre. I na oskrzela daje ci maść na odciski. A tak a propos, to tak wyglądasz, jakbyś potrzebował tej maści. Mamy traktować ludzi z miłością i godnością, ale nie możemy się godzić z ich stylem i punktem widzenia, który nie wynika z Bożego Słowa. On wynika z etyki ludzi, którzy wyrzucili Biblię. Przypowieści Salomona jeszcze raz przywołuję. Powiadają tak. Kto o winnym orzeka niewinny, tego przeklinają ludzie. Temu złorzeczą narody. Na tych jednak, którzy rozstrzygają właściwie, czyli napominają, spływa obfite błogosławieństwo. To 24 rozdział przypowieści Salomona. 24 i 25 werset. A więc my, jako ludzie wierzący, mający do dyspozycji Boże Słowo, możemy powiedzieć tak do człowieka. Będę szanował ciebie i potraktuję ciebie z godnością, chociaż nie zgadzam się z tobą w sprawie grzechu. Oczywiście chrześcijan uważa się za nietolerancyjnych, bo my nie przyjmujemy takiej definicji, pomysłów. Gdy my się nie zgadzamy z kimś, to oni mówią, że jesteśmy nietolerancyjni. Ale jak oni z nami się nie zgadzają, to nie mówią, że nie są tolerancyjni. Ale chcę coś przypomnieć, co powiedział Marian Turski w swoim przemówieniu, wspominając pierwszy transport więźniów do Auschwitz. Jeśli będziecie obojętni, jakiś Auschwitz spadnie wam z nieba. Jeśli będziemy tolerancyjni wobec grzechu, ten grzech nas usidli, stłamsi, zniszczy nasze życie. Najwyższy czas, aby kazalnica ostrzegała, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Czas, aby o tym mówić. Nie dajcie się zwodzić, Słowo Boże powiada. Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co bowiem człowiek sieje, to będzie zbierał. Kto sieje w swoim ciele, jako plon z ciała zbierze zagładę. Kto zaś sieje w duchu, z ducha zbierze życie wieczne. Paweł powiada, istnieje prawo siewu i ono nigdy nie przestanie działać. Co siejesz, to i będziesz zbierał. Jeśli siejesz, masz żniwo. Patriarcha Jakub myślał, że jest taki sprytny i zebrał żniwo. Oszustwem zdobył swoje błogosławieństwo. Ale potem trafił do Labana i trafił swój na swego. Laban go jeszcze lepiej wykiwał. Laban go jeszcze lepiej oszukał. Co siejesz? Zbierasz. Nawet doradcy Hioba, Elifas powiada tak, gdy sięgam wstecz myślą, to widzę, że kto orał bezprawie lub rozsiewał kłopoty, ten zbierał to, co posiał. Prawo siewu działa, funkcjonuje. Zbyt wielu wysiewa liche ziarno. Przez cały tydzień albo nic nie wysieją, albo jakieś lichutkie ziarenko. Akurat tu siedzą przedstawiciele, którzy dobrze siali. Super. Ale są tacy, co nie sieją, a potem w niedzielę płaczą, że taki lichy plon. No jak cały tydzień nic nie wysiewałeś, to plon będzie mizerny. Jaka jest zatem kuracja? Bo na tym przecież nie mogę skończyć. I tu odwrotność tego sformułowania tytułu mojego zwiastowania. Niebo jest mocne w prawdzie. Niebo jest mocne w prawdzie. Musimy zrobić skok wiary, by zaufać Słowu Bożemu. Musimy umieścić swoje życie w ręku Boga, wiedząc, że On lepiej wie niż my. On ma lepszą ocenę, co jest dobre, co jest złe. Co powinien robić Kościół Jezusa Chrystusa w świecie, który oszalał z powodu grzechu i deprawacji? Nie powinniśmy się przede wszystkim obawiać tego, gdy ludzie naginają Boże Słowo. Nie mamy się kłaniać przed tymi cudzymi bogami czy bożkami. Piekło było, jest i będzie zawsze producentem kłamstwa. Prawda nigdy się nie zmieni. Ona jest zawsze taka sama. Jeśli coś było prawdziwe 2000 lat temu, jest prawdziwe i dzisiaj. Jeśli w tym słowie jest napisane tak i tak, to to jest prawdziwe, to się nie zmieniło. Są specjaliści, co chcą podważyć, że Słowo Boże nie jest prawdą. Odsyłam do tego wykładu Biblia i archeologia, który tutaj miałem i możecie się przekonać, ile prawd biblijnych już archeologia potwierdziła. Nie jakieś mędrkowanie filozoficzne. Archeologia potwierdziła Biblię. Biblii możemy zaufać. Psalmista powiada, Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Przysiągłem i potwierdzam, pragnę przestrzegać Twoich sprawiedliwych rozstrzygnięć. To jest drogowskaz na nasze życie. Bóg dał swoje słowo, nasz osąd jest wadliwy. To Bóg w końcu ocenia, co jest dobrem, a złem. Na jakich standardach opieramy nasze decyzje? Czy Biblia jest moim najważniejszym centrum życia? Ona jest niesamowita. Ewangelia jest naprawdę potężna. Dla każdego faraona jest Mojżesz. Dla każdego Goliata jest Dawid. Dla każdego Nabuchodonozora jest Daniel. Dla każdego bałwochwalstwa jest Eliasz. Dla każdego ryczącego lwa, który czai się wokół nas, jest potężny Bóg, Duch Święty, Jezus Chrystus, Boży Baranek, który oddał swoje życie za nas grzesznych. Świat nie ma odpowiedzi. W tym świecie postmodernistycznym doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnej odpowiedzi. A jeśli nie ma odpowiedzi żadnej, to nie ma żadnej prawdy, nie ma żadnej nadziei. Ale my jesteśmy ludźmi nadziei. My jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Bożemu Słowu. Jest nadzieja. Pewnego podróżnika zapytano, gdy wędrował przez pustynię. Co było najtrudniejsze w tym marszu przez pustynię? Można by tak pochopnie sądzić, no brak wody, prawda? A on powiedział, piasek w butach. I my, żyjąc w tym świecie, pozwalamy, by ten piasek świata był w naszych butach. Pozwólmy Jezusowi wziąć ręcznik i umyć nasze nogi, oczyścić nasze życie, zmienić je. Bo przeciwko mocnemu piekłu w gębie jest dobra wiadomość. Niebo jest mocne w prawdzie. Są tylko trzy opcje. To, co myślimy, świeckie poglądy, albo Bóg i Jego Słowo. Komu będziemy ufać? Czy zaufamy, że w Bogu mamy wieczne życie, gdy przychodzimy do Niego, pokutujemy, wyznajemy nasz grzech, nawracamy się? A Bóg powiada, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak więc mówię, Paweł do Efezjan pisze. Zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. A więc słowa proroka, którymi rozpocząłem, dzwonią głośno i długo aktualnie. Ostrzeżenie o tym, co się dzieje, jest aktualne. A to, co Izajasz zapowiada i co zapowiada też Nowy Testament, idzie z nieoczekiwaną prędkością w górę. Czasy ostateczne mamy już. To już nie jest za 5:12. Ludzie ze strachu będą odchodzić od zmysłów w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Ale kuracja brzmi: podporządkujcie się zatem Bogu. To słowa z listu Jakuba, którymi chcę zakończyć. Przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Niebo jest mocne w prawdzie, a piekło tylko w gębie. Amen.